ya la calle. Hoy voy a acordar bien. Y es todo bien de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W kolejnej audycji z cyklu Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i siostra Marianna Świerszewska, franciszkanka misjonarka Maryi.
I Mariusz Bugała. Każdy z nas powołany został do wypełnienia misji. W naszej audycji pragniemy poznać, jak duchowni i siostry zakonne odnajdują się w zadaniach przeznaczonych im od Boga i ludzi. W rozmowie z naszym dzisiejszym gościem ważne będzie apostolstwo posłannictwa.
Dziś w naszym studiu gościmy siostrę Mariannę Świerżewską ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Szczęść Boże, siostro!
Szczęść Boże!
Siostra Marianna śluby wieczyste przyjęła w roku pańskim 1988 w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy.
W zgromadzeniu zaangażowana jest w pracę na rzecz uchodźców, choć zdaniem siostry nie jest to praca, a służba misyjna.
Mimo codziennego zabiegania, siostra znajduje czas na pasję. Szczególne miejsce zajmuje rozpoznawanie śladów Boga w konkretnych wydarzeniach i w życiu konkretnych ludzi.
Natomiast bardziej przyziemne zainteresowania siostry to poznawanie innych kultur, górskie wędrówki oraz poezja.
Siostro, każda droga, przez którą realizujemy swoje powołanie, ma swój początek. Siostry posługa jest niewątpliwie odpowiedzią na Boże wezwanie. Chcielibyśmy się więc dowiedzieć, kiedy to wezwanie nastąpiło u siostry.
To musimy się cofnąć dość daleko w przeszłość. Cofnę się do lat, kiedy jeszcze byłam w liceum. I w tym czasie byłam związana z ruchem oazowym, który był taką rewolucją w moim życiu. Właśnie poprzez oazę weszłam na taką drogę osobowych relacji z Panem Bogiem, które były ogromnie wielką pasją, ale moje plany, moje marzenia nie były związane ani z misjami na tamtym etapie, ani z życiem zakonnym. Ja miałam po prostu taką przeciwną wizję mojego życia, żeby być tak zwanym normalnym człowiekiem, mieć wspaniałą, udaną rodzinę, mocno zakorzenioną w Panu Bogu, mieć też oczywiście jakąś atrakcyjną pracę, żeby nią służyć, no i pokazać ludziom, że właśnie można żyć z Panem Bogiem jako w takim normalnym życiu, jako normalny człowiek. I wszystko zmieniło się w moim przypadku jednego wieczoru.
Co to był za wieczór?
Co to był za wieczór? No ba, tak jak Pan Bóg lubi robić w życiu wielu niespodzianek, tak właśnie do mnie wyszedł z taką niespodzianką. Był tydzień misyjny, który zawsze co roku obchodzimy, prawda, w październiku. Byłam wtedy na nabożeństwie różańcowym i w tym tygodniu akurat wszystkie czytania związane były właśnie z tematyką misji. I tego dnia, o którym będę mówić, ta refleksja raczej była ukierunkowana na to, że powinniśmy się modlić za powołania rdzenne misyjne, że ludziom innych kultur łatwiej jest przyjąć Ewangelię od swoich, od ludzi, którzy potrafią wypowiedzieć się w tej samej mentalności, którzy czują tak samo. No ale we mnie pojawił się wielki niepokój, który zburzył mi wszystko. Dla mnie to jakieś było takie, jak, zabrzmiało jak wezwanie. No właśnie, jest taki problem w Kościele, co ty na to? I było mi bardzo tak niekomfortowo z tym pytaniem. Chciałam od niego uciec, no ale się nie dało. No i zmieniło się kompletnie właśnie to moje patrzenie w przyszłość. Tak to się stało.
I co działo się później?
Co działo się później? No pierw to musiałam sobie sama udowodnić, że to nie jest jakieś takie chwilowe, że to nie jest takie uczuciowe, że to nie jest takie coś, co ja sobie sama wymyśliłam. I tylko prosiłam Pana Boga, że jeżeli On chce rzeczywiście, aby moje życie było ukierunkowane na taką, na oddanie siebie w misji Kościoła, żeby dał mi pokój w sercu. I ten pokój miałam już od następnego dnia, gdy się obudziłam. I to było dla mnie takim dowodem, że to, że byłam w stanie wybrać to, czego absolutnie nie chciałam, a jednak moje pragnienia się zmieniły, zaczęłam tego pragnąć, mówię, no to rzeczywiście musi pochodzić tylko od Pana Boga.
I tu się też rodzi takie pytanie.
Tak.
Siostra zaczęła to pragnąć. Dlaczego zostało się takim wielkim pragnieniem siostry? Przecież to jest ciężka praca, ciężka
to jest cała
misja.
To jest cała tajemnica i to ludzkie serce właśnie często nas zaskakuje nas samych, że raz chce tak, a potem nagle coś staje się ważniejszego. Nie, to było dla mnie w tamtym momencie też pewną taką bardzo mocną ofiarą, zrezygnowanie z tych moich pięknych, wspaniałych planów. Gdzie oczywiście w marzeniach wszystko jest udane, prawda? No i odejście od tego rzeczywiście kosztowało bardzo dużo. No ale może właśnie Pan Bóg zaczął znaczyć więcej i jakieś, pojawiło się jakieś zaufanie, że jeśli On tego chce, to da i siły, i poprowadzi, i pomoże mi też przezwyciężyć wszystkie moje te właśnie niepredyspozycje, bo na tym etapie, kiedy troszkę próbowałam się szarpać, to takim pięknym argumentem to było właśnie to, że przecież nawet w moim otoczeniu jest dużo więcej wspaniałej młodzieży, która by się bardziej nadawała niż ja, no ale znając, że dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych, to też przestał być argument.
I później nastąpiła ta decyzja wstąpienia do zakonu. Jak siostra wspomina ten czas kształtowania siebie?
To znaczy tak, jak kiedy ja już moją przyszłość zidentyfikowałam ze sprawą misji, jakoś tak czułam automatycznie, że to ma być właśnie misja w zgromadzeniu misyjnym. Chociaż wiedziałam o możliwości wyjazdu na misję jako osoba świecka, może nie czułam się pewna, że też potrzebuję jakiejś głębszej duchowości, jakiegoś prowadzenia. Jeśli oddać się, to właśnie to już tak na całego. I nie znałam w tym momencie żadnego zgromadzenia misyjnego. No ale tak z czasem, tak zaczęłam myśleć, że no, będę musiała poszukać. I wtedy nagle mi się przypomniało, że kiedyś byłam na jakimś spotkaniu też oazowym, na którym były siostry misjonarki. I to spotkanie mi wróciło do głowy. I dostaliśmy jakieś takie obrazki z Matką Bożą misyjną. Mój to był z Matką Bożą przedstawioną jako Afrykanka z małym dzieckiem. Bardzo mi się ten obrazek podobał. Z adresem. I pamiętam, że siostra, która wtedy była na tym spotkaniu i dawała nam te obrazki, też mówiła, no może to któryś z dziewcząt kiedyś się przyda, bo to czasami nawet i księża nie potrafią pomóc. Ja wtedy pamiętam, powiedziałam sobie w duchu, no mi to nie grozi, żeby mi już był potrzebny. No ale okazało się, że pomógł. No i mając ten adres, no, skontaktowałam się z siostrami i tak to się zaczęło, właśnie ta już konkretna droga z franciszkankami, misjonarkami Maryi.
Wstąpienie do zakonu to poważna, ale piękna decyzja, bo wiąże się na całe życie. Jak zareagowała rodzina na taką decyzję siostry? Czy to w jakiś sposób wpłynęło na relacje z najbliższymi?
Czy oni znaczy, rodzice, rodzina była bardzo zaskoczona. Ja też nie wiedziałam, jak im o tym powiedzieć, jak to wytłumaczyć. Ja trochę zwlekałam, ale rodzice jakoś to wyczuli wcześniej. Też zauważyli jeden list, który przyszedł do mnie, że właśnie był od sióstr i koperta była dość gruba. Siostry przysłały pewne materiały. Więc to było takim jakimś takim znakiem, więc kiedyś mój tato wezwał mnie na rozmowę wieczorem, no, i spytał mnie wprost, co ty zamierzasz robić z przyszłością, czy ty myślisz o zakonie? A więc stanęłam pod bramką, musiałam się przyznać. To było to zaskoczenie dla rodziców, no, i dla rodzeństwa mojego też. Mój tato miał trochę inną wizję życia chrześcijańskiego, bo miał inne powołanie, prawda, powołanie do życia w rodzinie, więc próbował, no i wydawało mu się, że jestem za młoda na takie decyzje. Więc próbował mi na wszelkie sposoby wytłumaczyć, że no, z Panem Bogiem to możesz żyć w inny sposób, nie musisz w taki. No i miał na to 1000 argumentów, których ja wysłuchiwałam. Mama z kolei, może znając mnie, też bała się, czy ja sobie poradzę. Było to dla niej bardzo trudne, ale próbowała mi oszczędzić tych dyskusji z tatą, więc nawet czasami to mówię, już zostaw ją. No to było trudne, jak wytłumaczyć rodzinie, że właśnie, że to jest moja droga, której ja naprawdę chcę.
Wiemy, że siostra śluby zakonne złożyła w swojej rodzinnej parafii.
Tak.
Jakie to uczucie złączyć się z Chrystusem w kościele, do którego przychodzi się całe życie?
W tym momencie nie wiem, czy to ma takie znaczenie, w jakim jest się miejscu. Ja chciałam w naszej parafii. I akurat tak, że w tym czasie, kiedy ja składałam śluby wieczyste, to była taka tendencja, że właśnie nasze siostry miały tę możliwość. I to tak odczytywałyśmy, że jest to jakby jakieś, ponieważ nasze powołanie wyrosło z tego konkretnego, lokalnego kontekstu, że to przeżycie też może być jakimś doświadczeniem Pana Boga, doświadczeniem, że wszyscy jesteśmy powołani. I wiele sióstr tak właśnie chciało, no i ja też tak właśnie tak chciałam. I to było tak, że na tydzień przed uroczystością moje siostry przyjechały do parafii, miały taki program, takie przygotowanie parafian, czym jest powołanie i wśród licznych powołań, czym jest powołanie zakonne, misyjne. Także parafia też była w jakiś sposób przygotowana. no, dla mnie to moje osobiste przeżycie, może to była jakaś taka ciągłość, że właśnie od Chrztu Świętego, prawda, w naszym życiu zaczyna się to zakorzenienie w relacjach z Chrystusem, no i życie zakonne to jest jakieś ukonkretnienie, prawda, tej drogi. Więc może to tak przeżywałam.
Ten moment złożenia ślubów zakonnych, co siostra przeżywała w tym czasie? Jakie miała przemyślenia? Jakie emocje towarzyszyły siostrze?
To cofam się bardzo daleko. Takie emocje. No z jednej strony w tym momencie sobie uświadamiałam, jak bardzo zostałam obdarowana przez całe moje życie i że te moje śluby to jest taka mała odpowiedź. I może to wszystko, czym mogę odpowiedzieć, to jest, no, miłością można tylko odpowiedzieć, miłością taką, na jaką mnie stać. I w tym momencie może też, chociaż misję to było moje takie ogromne pragnienie i też powód, dla którego wstępowałam do zgromadzenia, w tym momencie może też zdawałam sobie sprawę, że ponad tym wszystkim jest On sam. Jeśli On będzie chciał, no to poprowadzi też dalej, ale pierwszą moją taką racją składania tych ślubów nie są misje, tylko właśnie On sam.
A czy ma siostra jakiegoś świętego lub błogosławionego, do którego zwraca się szczególnie?
No wśród świętych mam wielu przyjaciół, takiego szczególnego jednego. Wielką sympatią darzę Filipa Neri, który pracował z dziećmi, i taki moment z jego życia, który mi się bardzo podoba, to na przykład jest taki, kiedy on troszkę, kiedy uchodził wśród ludzi jako osoba święta i miał taką opinię, z tym było mu bardzo niewygodnie. I upozorował kiedyś, właśnie żeby tą opinię zburzyć, upozorował po prostu pijanego, gdzieś tam położył się na drodze, więc ludzie przechodzili, oczywiście odebrali to z wielkim skandalem. On w sercu był bardzo ucieszony, że już uciszyły się te wszystkie rozgłoski, że Filip Neri jest taki święty, i spokojnie wrócił do swojego życia, do swojej modlitwy, do pracy.
Czyli taki zabawny ten święty.
Tak.
Co daje siostrze największą radość właśnie w tej posłudze i w codziennym realizowaniu powołania zakonnego?
Tych radości jest wiele. Co jest największą? Może największą radością to będzie właśnie, jeśli chociaż o odrobinę poprzez nasze wspólne relacje ktoś może odczuć bliżej Pana Boga, czy odnaleźć jakiś głębszy sens swojego życia, czy swojego trudu, swojej rzeczywistości, gdzie to jakoś, no to życie, w tym życiu pojawia się jakaś nadzieja. Jeśli tym można się podzielić, to myślę, że zawsze w sercu budzi się radość.
Bardzo dziękujemy siostrze. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, a teraz zapraszamy do wysłuchania utworu Dopomóż mi, Panie, zespołu Lumen.
Dopomóż mi do tego, Panie, by oczy moje były miłosierne, bym nie sądziła według pozorów, lecz widziała w duszach tylko piękno. Dopomóż mi do tego, Panie, aby język mój był miłosierny, bym zawsze miała dla każdego słowa pociechy, przebaczenia. Pragnę się przemienić tego, Panie, by ręce moje były miłosierne, bym umiała zawsze czynić dobro bez względu na własne zmęczenie. Dopomóż mi do tego, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym współczuła cierpieniom mych bliźnich i zawsze śpieszyła im z pomocą. Pragnę się przemienić.
młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica rozmawiamy z naszym gościem, siostrą Marianną Świerżewską ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Siostra dzieli się z nami pięknym świadectwem swojego powołania. Należy siostra do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Ja chciałbym zapytać, na czym polega wyjątkowość tego zgromadzenia, że to właśnie w tym zgromadzeniu siostra chciała służyć, nie w innym.
Myślę, że każde zgromadzenie na swój sposób jest wyjątkowe, bo każde obdarzone jest specyficznym charyzmatem. I to jest piękne. W Kościele jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle miejsca na różnorodność duchowości i właśnie każde zgromadzenie ma swoją rolę do spełnienia. Moje zgromadzenie dla mnie oczywiście jest najpiękniejsze, a co jest takim czymś przemawiającym, że właśnie Franciszkanki Bisenarki Maryi? Jesteśmy zgromadzeniem międzynarodowym, przeznaczonym dla misji powszechnej Kościoła. I tą misję realizujemy w dwojaki sposób, poprzez życie kontemplacyjne, modlitwę, ofiarę i zaangażowanie wprost na rzecz misji. I często, gdy mówimy o jakimś charyzmacie zgromadzenia, to bardzo często ten charyzmat się widzi jako jaką konkretną działalność, na przykład zgromadzenie, które służy poprzez edukację, zgromadzenie, które wyraża swoje apostolstwo poprzez opiekę medyczną i tak dalej, i tak dalej. Trochę inaczej jest z naszym zgromadzeniem. Dla nas nasz charyzmat to jest właśnie ta droga duchowa, ofiarowanie się właśnie dla misji powszechnej Kościoła, a zaangażowanie jest jakby jakąś konsekwencją tego wszystkiego. Ale też ma swoje jakieś ukierunkowania, powiem priorytety, więc są to trzy priorytety. Pierwszy to jest pójście tam, gdzie Chrystus jest mniej znany, mniej objawiony. Drugi to jest tam, gdzie Kościół jest mniej zakorzeniony, gdzie może jest słabszy w swoich strukturach, mniej widoczny. I trzecia opcja to jest pójście do najuboższych, a ci są wszędzie.
A jakie obowiązki siostra wypełnia w zgromadzeniu tak na co dzień oraz właśnie w tej służbie misyjnej?
W zgromadzeniu na co dzień. Zawsze żyjemy we wspólnotach, więc należy do wspólnoty, no i to wszystko, co się składa na nasze życie, robimy razem i każdy musi, jeśli ze swojej strony wypełni to tak, jak trzeba, mamy piękną harmonię. Natomiast jeśli chodzi o to zaangażowanie, tak jak już wspominałam, pracuję obecnie w duszpasterstwie migrantów.
Warto wspomnieć, że w Korei Południowej, to też tak. Nie tutaj u nas w Polsce, nie wiem, czy zaznaczyliśmy to wcześniej.
No ale... właśnie, mi też nie przyszło do głowy, tak, w Korei Południowej, w Północnej, dodam tak na marginesie, i jeszcze takie misje zagranicznych misjonarzy nie są możliwe. Mhm. Ale istnieje Kościół podziemny, który ciągle żyje.
W takim razie, jak wygląda praca na rzecz uchodźców? Tam w Korei.
Więc będzie wyglądała bardzo różnorodnie. Ja powiem o mojej konkretnej pracy. W Tegu, w tej miejscowości, gdzie mieszkam, może tak około 2000 uchodźców będzie tam zamieszkiwało, może nawet trochę więcej. Te osoby, które przychodzą do nas, to często przychodzą prosić o pomoc, bardzo często natury materialnej, bo sytuacja, w jakiej się znajdują, to są, tak można powiedzieć, takie zawieszenie w powietrzu. Jest to trochę inny rodzaj uchodźców niż, tak jak teraz ostatnio przywykliśmy, uchodźcy z Ukrainy. To nie są ci uchodźcy, którzy tak przychodzą bezpośrednio z jakiejś takiej sytuacji zagrożenia, tak jak przechodzą granice, bo nawet w sposób fizyczny do Korei byłoby trudno się tak przedostać, bo Korea jest półwyspem, więc jest morze ze wszystkich stron. Więc to są ludzie, którzy w jakiś sposób już się znajdą w tej Korei i proszą o azyl. I na tym etapie to są, właśnie kontaktują się z nami, szukając jakiejś możliwości, żeby mogli otrzymać jakąś pomoc na przeżycie. Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z kobietą właśnie z tej kategorii, była to kobieta z Gwinei, kiedy spytałam, czego najbardziej by potrzebowała, to wymieniła trzy rzeczy. Ryż, pampersy dla dzieci i mleko dla dzieci, czyli najbardziej podstawowe rzeczy, więc to obrazuje poziom życia, w jakim znajdują się te rodziny. Więc właśnie często o te najbardziej podstawowe podstawowe artykuły proszą. No i widząc to, próbujemy zorganizować, czy odzież, czy właśnie takie, nie, przedmioty codziennego użytku. też potrzebują jakiegoś takiego asystowania im w tym prosperowaniu w kontekście innej kultury, innego języka, kiedy muszą coś załatwić gdzieś, kiedy dzieci zaczynają chodzić do przedszkola, do szkoły i często jest się pośrednikiem takim. No i wielka taka działka pomocy, no to jest pomoc medyczna, nie taka wprost, bo natomiast żeby mogli skorzystać, no to zazwyczaj chodzi o pomoc finansową, więc takie bycie pośrodku, aby tą pomoc móc zdobyć. No i przy okazji nawiązują się piękne relacje, jakaś taka wspólnota, dużo dzielenia się życiem. I większość z tych ludzi, z którymi mam kontakt, to są ludzie z islamu, muzułmanie. Ale też jest kilka rodzin chrześcijańskich i kilka rodzin katolickich, więc dla tych rodzin można coś więcej od strony religijnej dać i też próbujemy odpowiedzieć na te potrzeby. Natomiast z tymi rodzinami islamskimi mam taki dialog poprzez życie, gdzie się odkrywa też ten islam, nie taki wrogi chrześcijaństwu, ale taki, który chce żyć w spokoju, który też chce szanować. Myślę, że ten islam w takim wydaniu w ludzi, którzy chcą żyć w normalnych warunkach, chcą żyć w pokoju, to właśnie jest właśnie taki.
To też piękne, że pomimo różnicy jakby religii, to widzi się tego drugiego człowieka, prawda?
No to jest piękne i też się tego człowieka odkrywa często. Podzielę się takim zdarzeniem, krótkim mogę?
Pewnie.
Mieliśmy chrzest trójki dzieci właśnie z rodzin uchodźców. Dwoje dzieci to było z rodzin z Liberii, jedna rodzina syryjska. I ta rodzina syryjska poprosiła, że chcieliby coś zorganizować, żeby mogli zaprosić swoich przyjaciół, bo to chrzest dziecka nie może być tak tylko, że to jest uroczystość w kościele. Więc zaprosili swoich przyjaciół i wśród tych przyjaciół to było właśnie takie towarzystwo mieszane religijne. I co, o czym chcę powiedzieć? Przyjaciel ojca tego dziecka, muzułmanin, miał na imię Mohamed, przyszedł do mnie i mówi: siostro, bardzo dziękuję, że pomogliście George'owi, żeby mógł ochrzcić swoje dziecko, bo jemu tak bardzo na tym zależało.
Ale to też jest piękne, bo poznawanie innych kultur, innych ludzi, to też jest pasja siostry. Jak ona pomaga siostrze w pełnieniu tego posłannictwa na rzecz uchodźców?
No, jeśli to nazwę pasją, to jest to pasja, ale to nie jest taka pasja, która zaczyna się od teorii, chociaż w teorii też to mnie inne kultury zawsze interesowały. Natomiast to kwestia czasu, na ile człowiek może się wgłębić w rzeczy, które nie są, bezpośrednio nie dotykają życia. Natomiast to się wszystko realizuje w życiu, kiedy spotykam ludzi różnych kultur. No jest to wyzwanie. Wtedy trzeba umieć słuchać, co on naprawdę chce, jak on się wyraża, co jest jego nadzieją, co jest jego bólem. I horyzonty się bardzo poszerzają. Na przykład to, czego uczą mnie kobiety afrykańskie. Przychodzimy tutaj i prosimy, mówię, o wszystko, bo sami sobie nie chcielibyśmy sobie poradzić sami, żebyśmy mogli zarobić na swoje potrzeby, ale no nie możemy. I szukamy, gdzie się da. I też przychodzimy tutaj. Ale wiemy, że nie na wszystko będziecie zdolni nam odpowiedzieć pozytywnie. I to nie szkodzi, jak usłyszymy słowo nie. Ale chcemy być potraktowani po ludzku. Nie chcemy być odtrąceni, nie chcemy być potraktowani tak po prostu z góry, bo to nas rani. Natomiast jak ktoś nam wytłumaczy po prostu, że nie może, rozumiemy te limity. I to jest też takim wyzwaniem dla mnie, no właśnie, żeby w każdej sytuacji, w każdym położeniu tak się zachować, żeby ten człowiek poczuł, że jako człowiek jest uszanowany. Nawet jeśli nie jest się w stanie odpowiedzieć pozytywnie na tą potrzebę, z którą przyszedł.
Wiemy, że siostry, ulubionym fragmentem z Pisma Świętego są słowa: temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, jemu chwała na wieki w Chrystusie i w Kościele, z listu do Efezjan. Dlaczego ten cytat jest ważny dla siostry?
To może było takie moje doświadczenie życiowe właśnie, kiedy, że ten cytat dla mnie mówi mi o moim życiu. Jest chyba też jakąś taką siłą. I tym chciałam się podzielić. Ten cytat też wybrałam jako nam jako cytat na obrazku właśnie w dniu moich ślubów wieczystych, który mogłam rozdawać moim przyjaciołom, znajomym. Myślę, takie jest, on oddaje właśnie, czym są relacje z Panem, że tak naprawdę wszystko, co otrzymujem, to jest nieskończenie więcej niż to, czego się spodziewamy, czego oczekujemy. Chociaż nie zawsze to widać na początku, ale tak jest.
Amen.
Amen.
I dochodząc już do końca, chcielibyśmy zapytać, jak siostra interpretuje słowa dar i tajemnica, które są tytułem naszej audycji.
To bardzo głębokie słowa. Dar i tajemnice. W kontekście daru Pana Boga to jest, myślę, to są dwie nierozłączne rzeczywistości. Każdy dar jest w sobie wielką tajemnicą, a każda tajemnica, do której Pan Bóg nas zaprasza, jest też ogromnym darem. I myślę, że w najkrótszy sposób to tak właśnie można przedstawić.
Dziękujemy, siostro, bardzo serdecznie. Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem była siostra Marianna Świerżewska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Mamy jeszcze chwilkę, więc może siostra chciałaby kogoś pozdrowić?
Pozdrawiam bardzo serdecznie moją rodzinę, moich przyjaciół, oczywiście moje siostry z mojego zgromadzenia i wszystkich, którzy tej audycji słuchają.
Życzymy Wam pięknego i błogosławionego popołudnia.
A żegnają się z Wami Beata Szarek
i Mariusz Pugała.
I nasz gość,
siostra Marianna Świerżewska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.